Gdyby nasz dzisiejszy gość mieszkał w Stanach Zjednoczonych albo w jakimś kraju Europy Zachodniej, to do studia Polskiego Radia Białystok byłby przywieziony w obstawie limuzyną, wcześniej wykąpawszy się w jednym z basenów w swojej rezydencji. Mhm. Ale urodził się w Białymstoku. Ale za to jest naszym podlaskim charakterem. Gitarzysta, wokalista, harmonijkarz, kompozytor, założyciel Kasy Chorych, Jarosław Tioskow. Dzień dobry, cześć.
Cześć, cześć, witam, witam, pięknie.
Limuzyny nie widziałam. O rezydencji na Dziesięcinach, skąd przyjechałeś, też nie słyszałam.
Dziesięciny to jest specyficzne miejsce, w którym zamieszkałem wiele lat temu, gdzieś 20 lat temu i nie mogę tego opuścić.
A rezydencja tam?
No taka siedmiopiętrowa. Mała klitka, siedmiopiętrowa.
A limuzyna?
No, żona ma samochód, a ja limuzyny nie mam. W ogóle to nie o to chodzi chyba, prawda?
Ale jesteś takim naszym Ericiem Claptonem? Może nawet do niego trochę podobnym? Tak się czujesz?
Clapton jest przystojny, a ja jestem po prostu straszny.
Oj, Jarku, nie przesadzaj. Przecież wiele fanek się w tobie kochało swego czasu. Nie wiem, jak jest teraz.
No teraz ja nawet nie wiem.
A jak się teraz czujesz?
Bywało lepiej. Kiedyś nie wierzyłbym, że mogę się czuć gorzej niż wtedy. Myślałem, że całe życie można czuć się bardzo dobrze, być silnym, sprawnym, ale jednak lata lecą i troszkę to ubywa tej siły. A jeszcze przyczepi się coś do człowieka, to już w ogóle.
A dlaczego ze swoim dorobkiem, talentem, charyzmą nie jesteś obrzydliwie bogatą, rozkapryszoną międzynarodową gwiazdą?
Właśnie chyba nie potrzebowałem, widać, takich wielkich pieniędzy, a zawsze mi się marzyły. Zawsze marzyłem o kasie, żeby można było pójść kupić to, co mi się zamarzy. Ale nie o takiej kasie, która jest wielka, jakaś olbrzymia. Tylko taka, żeby można było kupić sobie na przykład raz na kilka lat piękne auto, takie właśnie jak mówisz.
No to co z tą kasą nie poszło? Tylko kasa chorych w nazwie.
Kasa bo to chyba chodzi o kasa chorych, czyli nie ma.
Co poszło nie tak z tą kasą, że nie macie kasy? Kasa chorych nie dorobiła się kasy.
Nie wiem. Myśmy z wieloma kolegami, którzy w kasie grali, myśleli nad tym i w końcu doszliśmy do wniosku, że przegraliśmy to wszystko. Bawiąc się wesoło, przeżywając cudowne chwile na koncertach, w przerwie między koncertami, w hotelach.
No ale wielu artystów się bawi i jakoś nie przegrali.
No nam się
wszyscy
udało.
Wszyscy się bawili
właśnie.
Wielcy.
Ale jest parę osób, którym się też nie udało. Trudno.
Ale było w karierze Kasy Chorych z tobą w roli głównej wiele sukcesów. Świetnych
było.
Płyt. Był Fryderyk. No zatem co poszło nie tak? Dlaczego nie koncertujesz tak jak wielu artystów w twoim wieku?
Mi się wydaje, że wymiernikiem tego, czy odnieśliśmy sukces, czy nie, to nie są nawet te nagrody, te słynne, do których wiele osób przywiązuje uwagę. Wydaje mi się, że to, że graliśmy fantastyczne koncerty, bardzo często. Czasami kładliśmy te koncerty, bo to wiadomo, byliśmy bardzo weseli. To jest gdzieś brak tego prowadzącego. Ciągle na to narzekaliśmy, że jak mieliśmy menedżera, to też skrzaniliśmy robotę. Mieliśmy pewną popularność, dosyć sporą. Grano nas w radio, nie widziano nas w telewizji, bo telewizja nigdy nas nie rozpieszczała. Wszystko szło dobrze, ale gdzieś tym wszystkim za dobrze było. Ja na tym najwięcej straciłem, ponieważ ja zawsze tylko utrzymywałem się z tego, co robi Kasa Chorych, no i jakieś tam poboczne granie. A koledzy mieli inne zaplecza jeszcze, jakieś możliwości, a niestety ta moja gdzieś tam, ta chęć do tego, żeby w końcu być i mieć, skończyła się.
Ale wyciągali ciebie kilka razy. No sam mówiłeś, że leżałem i gniłem w łóżku, a potem przyszedł kolega i powiedział, wstawaj, Tioskow, do roboty.
Jest, to już jest taka historia rzeczywiście. Ja to jakoś bym zahaczył jeszcze o dawne czasy, kiedy w 83 odszedł Rysiek Skibiński. Jeszcze miałem troszkę takiego poweru, a był to moment, kiedy wyjechałem za granicę. Był to bardzo kuszący wyjazd i piękny, bo na Bałkany. Pół roku na Bałkanach, w różnych miastach i nad morzem, no to było przeżycie. Kiedy wróciłem, jeszcze miałem troszeczkę tej siły. Chciałem, żeby Kasa Chorych pograła, ale w końcu ta kasa się zawiesiła. Ja zawiesiłem to wszystko, bo to nie było już to. Gdzieś ta forma pięcioosobowego zespołu z harmoniką, bez śpiewania, tu moje śpiewanie i tu jeszcze gdzieś jakaś potrzeba zaangażowania się takiego od menedżerskiej strony. Nie dałem rady. No i to mnie położyło na wiele lat, takie, że coś grałem, tu grałem, tam grałem, coś robiłem. Ale w sumie to tak ległem na tym łóżku i przyszedł Jacek Kaczyński, którego poznałem dosyć niedawno wtedy. I mówi, Tioskow, co ty robisz? Ja mówię, no co, leżę.
I gniję.
I gniję. No to róbmy coś. No i tak poszło.
To Jacek był taką osobą, która zawsze cię wyciągała, zawsze mu się chciało. On tak się nie mógł pogodzić z tym, że odpuszczamy sobie tę kasę. Już niestety musimy mówić był, bo go już nie ma.
strasznie. Smutna sprawa. No, ciągle wydaje mi się, że to jest fake, tak jak to się mówi, że nic, spoko, Jacek jest. Jacek zawsze był motywatorem moich naszych działań wspólnych. To on właśnie decydował o tym, że oto róbmy to, róbmy to. On wszystko mówił, bo ja zawsze byłem na nie. Jakieś wątpliwości miałem. Jacek je rozwiewał, mówi, a co ty się przejmujesz? Chrzanisz tym, co ty to? Prosta rzecz. To dla wszystkich muzyków, wszystkich, którzy byli związani i z kasą, i z towarzystwem całym muzycznym, i fanami tej muzyki, to straszliwy cios, bo w wieku 62 lat nie odchodzi się z tego świata tak.
To był twój przyjaciel?
Myślę, że bardzo.
A czujesz już jego brak, czy jeszcze za wcześnie?
Najgorsze właśnie, że spadły na mnie obowiązki pewne. A ja się strasznie, że tak powiem, wykręcałem od wszystkich obowiązków związanych z kasą chorych. Jeżeli czegoś nie mogłem zrobić, Jacek zawsze był. A tu ja dostaję taki dosyć duży bagaż i próbuję to jakoś ogarnąć.
No i teraz chyba musisz ogarnąć. Nie ma wyjścia.
To jest połączone z wieloma dziwnymi rzeczami, których w życiu bym nie zmieniał, bo było mi wygodnie. Wygoda to moje drugie imię. A tutaj przecież będzie musiał być kolejny muzyk. Ja już namierzyłem. No nie będę tutaj mówił co i jak.
No dobrze, ale możesz sobie teraz powiedzieć, że gdybyś sobie odpuścił, to Jacek by ci tego nie wybaczył.
No na pewno.
Nie masz wyjścia.
To prawda. Motor, że tak powiem, zgasł, a drugi taki jest troszkę leniwy.
Ale musi się wziąć.
Będziemy
teraz
lecieć na jednym silniku. Nie mam ochoty organizować koncertów.
Czekasz, aż ktoś to za ciebie.
No i wolę, żeby ktoś to robił. Nie mamy takiego kogoś i szukałem. Najlepiej, żeby to była porządna jakaś agencja. No już miałem zadzwonić w parę miejsc i też zapomniałem. Lubię sobie, mówię, posiedzieć bardziej w kuchni, popatrzeć przez okno z mojej willi siedmiopiętrowej.
Na którym piętrze mieszkasz?
W piątym, tak. Ale siedem pięter to coś mówi.
Widok dobry.
No na następny blok i fajne. Ale jak robię zdjęcia i co parę lat oglądam, to wszystkie są podobne.
Nie, ale nie czujesz żalu, nie narzekasz.
Nie narzekam, po prostu raz robi zimą, raz latem, raz wiosną.
I nie tęsknisz za tą rezydencją z basenem i limuzyną?
Nie, to nie ma być rezydencja. To musi być dom. Zawsze możemy o domu, bo wychowywałem się przecież w warunkach takich, no, nie w bloku, tylko w domu. W drewnianym domu, z ogrodem wszystkim, ten ogród. Mam takie coś, mam to odskocznie, mam takie, jak to nazywam, rancho, żeby to nie mówić działka, bo na działkach to dilerzy pracują. Mam takie coś i rzeczywiście sam bym tego nie ogarniał, ale z żoną jakoś to robimy. I są tam owoce, jest dom piętrowy, właściwie dwupiętrowy. I to wszystko jest, tylko że ja tam nie mogę mieszkać, bo to jest letnia rezydencja.
Ale zobacz, mimo tylu świetnych płyt, talentu, dorobku, no nie dorobiłeś się nawet tego domku. Czujesz taki żal do losu?
Nie do losu, do siebie zawsze.
A wróćmy do tej wczesnej kasy, do tych kryzysowych momentów, kiedy, jak to mówiliście, skiba wam się urwał.
Był to rzeczywiście taki moment, kiedy właściwie ja nie musiałem nic robić. Myśmy nic nie robili właściwie, tylko grali. I poruszali się. No i spali, jedli i tak dalej. Skiba i menedżer wszystko ogarniali. Nawet nie wiedzieliśmy, za ile gramy, gdzie, po co, na co.
No to tak dobrze, nie pasowało.
Dobrze. To jest zawsze najwygodniejsze. No ale gdzieś tam zaczął się wymykać.
W pewnym momencie miał charyzmę, on to spinał.
Tak, tak. To był alfa. To był chłop alfa. No i to wiadomo było. Jego decyzje były najważniejsze. I to pozostało w jakiś sposób tak w mojej mentalności, że ja mam kogoś, na komu mogę ufać, kto wszystko pozałatwia.
Jesteś zwolniony wtedy.
Ja jestem zwolniony z wielu, wielu, wielu obowiązków, nie muszę myśleć. A ten brak myślenia później się okazał zupełną zgubą dla naszych działań, bo zupełnie nie wiedzieliśmy, gdzie są nasze pieniądze, jakie to są pieniądze, o co chodzi i po co. Miłość do muzyki i to wszystko. No i potem ciach i koniec. Skiby nie mam. Przykre, straszne, niezrozumiałe.
No ale podźwignęliście się jednak potem.
No, dzięki właśnie takiej upartości i pewnej właśnie niesamowitej pracowitości Jacka Kaczyńskiego. Dla mnie konstrukcja, którą on budował, trwałaby jakiś dłuższy czas. On robił po prostu coś momentalnie.
Czyli ty jesteś typowy artysta po prostu. Musisz mieć organizatora, ty wychodzisz na scenę, robisz swoje, a niech to inni organizują.
Moi koledzy mówią, że jestem totalnym leniem. Ale to nie jest prawda. Że jestem wygodny. Nazywali mnie różne sposoby. Już nie powiem w jaki sposób, bo nie podoba mi się.
Czyli potrzebujesz menadżera, który będzie...
Potrzebuję kogoś, kto z bacikiem stoi jednak.
To jedno, ale tak przyjemne jest. Jak śpiewałeś, dlaczego te drzwi przed kasą były zawsze zamknięte?
No właśnie, kurczę, raz się uchyliło coś i
no właśnie. pochyliło się, potem się znowu zamykało i taki zmarnowany potencjał.
No to tak, właśnie tego nie wytłumaczę w żaden sposób.
I płyta Chce cię kochać.
I zawsze to samo powtarzam, przed kasą drzwi zamknięte.
Sławni, popularni, ale...
Myk.
Coś nie pykło. I nie wiesz, dlaczego.
Kolega
tutaj za szyby mówi, że fatum.
Fatum. Wierzysz może być. Fatum? Ale to się zaczęło bardzo wcześnie. Po pierwsze, kasa zyskała, umówmy się, wielką popularność. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby tę muzykę nagrać i puszczać, skoro ludzie potrzebowali. Kolega dobrze mówi, fatum. Coś w jedną stronę pchało, a drugie w drugą.
No Zenek się przebił do telewizji, a kasa chorych się nie przebiła.
No, może Zenka trzeba zapytać, czy nie chciałby kasę pośpiewać. Byłoby wesoło.
A może kasa by Zenka pośpiewała? Może wtedy by was wpuścili?
Nie umiem.
Ty możesz się nauczyć. Ja kiedyś
próbowałem. Był taki moment na lata tam 90. czy coś. Disco polo jest popularne. Wszyscy naokoło, chłopaki, dziewczyny grają disco polo. Wszyscy przerzucają się. Ja myślę, to ja też się nadam, nie? Pojechałem do Łap. Tam złożyliśmy zespół. Coś zaczęliśmy już tworzyć. Ja nawet zacząłem piosenki już pisać takie rozrywkowe. No i w pewnym momencie wyrzucili mnie z zespołu, bo nie umiałem śpiewać.
W tym roku 50-lecie pracy twórczej, 70 urodziny, chociaż nie wyglądasz. Czyli to taki pretekst do refleksji. Pamiętasz, że zaczynałeś w Polskim Radiu Białystok?
No pewnie.
Jesteś? Jak to było? Powiedz. Niewiele osób pewnie to wie.
No, przesympatyczne miejsce. Tu każdą śrubkę znam, każdą dziurkę.
To co tu robił Jarek Tioskow?
Pracowałem po prostu po długich naukach pobieranych w technikum elektrycznym, bo musiałem zagłębić się w temat. Ja chciałem po prostu poznać tę elektryczność dokładnie. A więc udało mi się dłużej nawet uczyć się niż przeciętny energetyk.
Z miłości do wiedzy.
Z miłości do wiedzy. Mm-hmm.
No, nie z lenistwa przecież.
A broń Boże. No więc wydawało mi się, jak skończyłem szkołę, to i obiecałem jednej z pań profesor, przesympatycznej, chociaż ostrej kobiety, mówię, niech pani postawi mi tą trójkę. Ale ty przecież nie chodziłeś do tej szkoły. W ogóle nie przychodziłeś. Ja mówię, pani też nie było czasem. No ale ja mam dzieci i rodzinę, a ja mówię, ja będę miał. Tioskow, co ja mam z tobą zrobić? Ja mówię, to nie pójdę na studia, no nie będę nikogo więcej męczył. Dobra, dostaniesz tą trójkę.
Czyli z taką wyłudzoną trójką.
Wyłudzoną. Od wielu osób tam wyłudziłem tę trójkę. Udało mi się skończyć szkołę. Nawet moi przyjaciele z klasy namówili mnie, żebym zdał maturę, no, którą zdałem. To były zupełnie inne czasy, więc przyznam się, że nawet próbowałem z rosyjskiego zdać maturę i udało mi się przy pomocy też paru osób. Przy pomocy wielu osób po prostu udało mi się parę rzeczy w życiu.
No wtedy i
myślę sobie, koniec szkoły, będę sobie teraz leżał, odleżę wszystko, bo zawsze uwielbiałem rano. Mama wstawała, mówiła, o 8 idziesz do szkoły, także wstawaj, zaraz ja wychodzę. Później dzwoni, wstałeś? No. Wstałeś? No. No to idź do szkoły. Dobra. Odłożyłem telefon. I do łóżka.
A mówiłeś, że nie jesteś leniem. To te jakieś skłonności do lenistwa
były.
Zauważyłam. Były. Mm-hmm. Dość znaczne.
Ale młody byłem wtedy, miałem prawo.
Ale z tego się nie wyrasta.
Ale ja troszkę później wyrosłem przez 2 centymetry. To jak ja pójdę do szkoły, kiedy tu w trójce leci Deep Purple? No to wysłuchałem dopiero potem. Ja już byłem, prawda, dorosły, no umówmy się. Więc poszedłem po 6 piw z taką walizką. Tam miałem jeden zeszyt, jedną książkę i długopis, ale i 6 piw się mieściło. I do szkoły zaszedłem.
Wypikujemy, mówię, piw nie polecamy. Proszę Państwa, tak teraz nie robimy. To tylko Jarek w dawnych czasach.
Dawnych.
Nie zachęcamy, wręcz no krytykujemy.
Moje życie polegało na tym, żeby jakoś udało się. Skończyłem szkołę i myślałem, że już odeśpię wszystko. Mama załatwiła mi jednak pracę. Ja mówię, gdzie? No w Polskim Radio.
Białystok.
No. Ja mówię, ojej. O, ho, ho.
Mamusia ci załatwiła pracę.
Mama. No i szczęśliwie tutaj trafiłem. Przychodzę, piękne miejsce, bo zawsze to było piękne. No i więc zacząłem oglądać to wszystko. Obwąchałem wszystkie kąty, S1, S2, wszystko. Zobaczyłem, jak na czym to polega. Siedziałem w rozdzielni, jadłem kanapki, piłem herbatę nawet. Szedłem do NO2, tutaj obok. I tu po prostu przegrywałem tak zwane materiały dziennikarskie. Przychodzili redaktorzy z takimi magnetofonikami na ramieniu.
Techniczny byłeś.
Techniczny. Ale Weroniczak, ówczesny dyrektor Janusz Weroniczak, on widział we mnie jakiś potencjał. Na przykład zadzwonił do mnie, do domu i mówi, Jarek, w niedzielę chciałbym cię widzieć w radio. Ja przyjechałem z Niewodnicy tam od rodziców, usiadłem i okazało, że ja mam nagrywać słuchowisko. I suwałem tymi suwaczkami i robiłem to słuchowisko. I
to
bardzo...
był awans.
I cały czas ten awans trwał, bo widział mnie tu i tam. Ja robiłem też z Krzyśkiem Nowakowskim i z Waldkiem Maciejczukiem. Robiliśmy audycje muzyczne. Zrobiliśmy szopkę noworoczną na Sylwestra, bo wielka impreza i to wszystko zostało opuszczone. Komedia niezła, muzyka przetwarzana, wszystko. Bawiłem się po prostu pracując, albo pracowałem bawiąc się.
Lubiłeś to?
Bardzo. Nie cierpiałem tylko przegrywania tego,
bo
tej mojej pracy.
No nie, bo to nudne,
ale puszczałem
oczywiście
programy.
To dlaczego nie jesteś moim kolegą z pracy teraz?
Bo Skiba powiedział tak, no zobacz, będziemy grać tyle koncertów, jak ty będziesz pracował? Ja mówię, no jak, no będę się zwalniał, brał kurtkę od kolegi, gitarę z radia i będę jeździł. No ile to będzie, jak to będzie? Ja mówię, no nie wiem. To wybieraj to, co wiesz, w radiu pracował, czy chcę koncerty grać? Ja chcę koncerty grać. I powiedziałem do pana redaktora naczelnego, będę grać, będę grał. Jarek, jak chcesz, mówi Weroniczak, jak chcesz, ale tu bym cię widział. Ja mówię, nie, panie redaktorze, muszę jechać w Polskę, grać i tak dalej.
Skiba wygrał z Weroniczakiem.
No.
Żałujesz?
Nie. Nie, ponieważ miałem pracę stojącą, a tu bym siedział.
Nie, nie, tu też można chodzić. Może byłbyś reporterem?
No byłbym później, no skończyłbym pewnie studia.
Może byś
studia.
Programy prowadził muzyczne na przykład. A jest coś, czego żałujesz w życiu?
Aha. No nie wiem, jest parę rzeczy.
Na przykład? Chcesz...
Mikrofonu Szura jednego zostawiłem kiedyś na koncercie.
A coś bardziej?
Bardziej cennego?
Bardziej cennego, może niematerialnego?
Trudno byłoby tak w jednej chwili powiedzieć, ponieważ życie... To ciągłe jakieś takie niespodzianki i to takich niespodzianek w życiu było mnóstwo. Ale czy ja miałem na to wpływ? Na niektóre rzeczy miałem na pewno wpływ, ale trudno mi powiedzieć.
Nie jesteś fanem powiedzenia, że człowiek jest kowalem swego losu?
Mógłbym się skłonić ku temu, ale wydaje mi się, że no, na pewno w jakimś dużym procencie zasługą moją było, że schrzaniłem parę rzeczy.
Co byś zrobił inaczej?
Jeszcze raz, gdybym mógł? Wszystkim i tak byłbym głupi dalej i zrobiłbym pewnie to samo.
No mówią, że głupi człowiek się rodzi, głupi umiera.
Dokładnie.
No ale co byś zmienił, gdybyś mógł?
Bym się chyba przyłożył do nauczenia się paru rzeczy. Całe życie marzyłem, żeby się nauczyć kilku rzeczy. Nauczyć. To nie znaczy, żeby wszystko wiedzieć o tym, ale nauczyć się chociaż w niewielkim procencie. I takimi rzeczami to były przede wszystkim... Nie nauczyłem się nigdy zapis nutowy, ponieważ moja cierpliwość do tego skończyła się bardzo szybko, już tam w pierwszej klasie czy drugiej w szkole na skrzypcach. Już zacząłem pisać wszystko, później rozchorowałem się i zakończyła się moja historia. Później poszedłem się uczyć na kontrabasie. To było dla mnie za trudne. Pouczyłem się nut, pouczyłem wszystkiego. Trochę tam cztery dźwięki zagrałem i zostawiłem to. Później poszedłem na fortepian, nauczyłem się znowu czytać nuty, znowu zacząłem grać, ale niecierpliwość zmusiła mnie do porzucenia. To smutne było, bo nauczycielka, do której poszedłem, to znana była tu w Białymstoku pani, mieszkała na ulicy Angielskiej. Ja się zgłosiłem sam do niej. Po prostu chciałem się nauczyć troszeczkę na pianinie. I ona zaczęła udzielać mi lekcji i nie chciała pieniędzy. Powiedziała, że jeżeli ty przerobiłeś w tydzień szkołę Bayera, to ty musisz chodzić na ten fortepian. Nie było to trudne w ogóle, to było banalnie proste to wszystko. Ale ja już byłem znudzony, leciałem dalej. No i zadzwoniła do mojej mamy, mówi, niech Jarek przyjdzie, bo ja nie chcę od niego pieniędzy, niech się uczy, skoro jest taki zdolny. No to tu się pochwaliłem.
Czyli dobra, nie leń, ale taki trochę niespokojny duch, tak? Ładnie? Lepiej?
Zawsze podobały mi się piękne rzeczy, to dlatego też
tak
nie miałem czasu.
Niespokojny duch, nie?
Tak. Podobały mi się zawsze dziewczyny ładne, więc szybko utraciłem orientację i co miałem robić.
Byłeś trochę próżny, jak tak?
No pewnie.
Koncerty, fanki.
Troszeczkę.
Ile osób się...
Ale to nie było aż tak, jak inni robili.
Ale podkochiwały się w tobie dziewczyny.
Może.
Tak, nie wiedziałaś o tym? No nie mów.
Nie, no parę osób na pewno.
No właśnie, to było miłe, nie?
Chyba tak.
Czy ty sobie wyobrażasz w ogóle życie bez muzyki, bez bluesa?
No próbowałem to sobie wyobrazić. Bez muzyki? Nie jest to możliwe. Jeżeli chodzi w ogóle o muzykę, to nie mam takiej możliwości. Próbowałem skończyć z tym graniem. Zawiesiliśmy działalność parę lat temu, ale to co z tego, że zawiesiłem, no, ale jak dalej muszę grać. Tak.
Kasa jest, żyje, ma się dobrze.
Tylko kasy nie ma.
Nic nowego, słuchaj, nigdy nie było, nie?
Ja myślę, skąd pomysł wziąć na riff? Już wszystkie riffy przecież na świecie zostały zagrane. Jakieś rockowe, bluesowe, wszystkie. I słucham wiadomości, kobieta czytała i tak intonowała te informacje, że usłyszałem w nich dźwięki. I poszedłem, szybko zagrałem, zobaczyłem, że to jest podobne do czegoś, ale trudno. Jest taki riff, wymyśliłem go i teraz przyszło mi do głowy akurat kilka utworów i dwa nagrywamy, czy trzy, ja już nie wiem. może i czwarty będzie.
Czyli ty ciągle czujesz bluesa. Czujesz to, tak?
No, cały czas gram. Może to nie jest muzyka, bo otaczam się teraz wszystkimi, którzy grają naprawdę, a ja tylko muszę coś podegrać, no bo już te palce nie te. I to umówmy się, że to nie jest ten moment, żeby popisywać się jakimiś bezgotliwymi solówkami, ale tam jestem. I jeżeli mówisz blues, to znaczy, że nie do końca, bo jeden z utworów jest stricte reggae.
Ale blues w znaczeniu reggae. Czujesz życie, wiesz, czujesz
tak, ale
bluesa.
Ale byśmy to nazwali blues. Ja nie wiem, czy to antenie można mówić, ale chyba można.
Można przeklinać.
No to ja tylko powiem tyle, że jak przyszedł kolega, myśmy zaczęli grać ten numer, mówi, kasa? Co wy, reggae gracie? Co, jestem na festiwalu reggae, czy co? A co u was tak się dzieje? Ale coś tam rozmawiamy, ja mówię, no bo na próbie akurat, aha, bo jak wy jaracie na próbie, to reggae gracie, jak pijecie, to jest blues.
A disco polo nie pytam, rozważacie kiedyś?
Nie.
Zrobić sobie takie challenge? Niektórzy robią.
Nie.
Nie, to nie jest zabawne. To nie jest
to
zabawne.
To nie ma sensu, skoro czyli, ja nie potrafię. No.
Czyli twoje życie nie jest takie teraz nudne. To nie jest wesołe życie staruszka. Sorry, no 70-latek dzisiaj nie jest staruszkiem, ale wiesz.
No dzisiaj może.
Wiesz, jak 20-latkowie mogą postrzegać, nie?
Nie, no to dla 20-latków to jestem po prostu, nie wiem,
chociaż
pradziadek.
Gwiazdy muzyki chyba się nie starzeją, bo jak widziałam Stinga, który wybiegł z tą swoją... Nie w majtkach. Wysportowany. Dalej jest młody
wiadomo.
Sting. Tak samo ty jesteś młody Jarek Tioskow.
Dzięki.
A tak się nie czujesz?
No, duszą na 100% jestem bardzo młody, bo i żona nie lubi moich żartów, bo ja ciągle sobie żartuję.
To znaczy, że jeszcze żyjesz.
Ja ciągle muszę sobie żartować.
To
ja
dobrze. Ojej, super. Jakie ty masz marzenie jeszcze?
No to tak jak rozmawialiśmy, to na pewno ten dom. Chociaż myślę sobie czasem tak. Po prostu chodzi mi o to, żebym mógł w życiu nie robić takich rzeczy, że tu mieszkam, tu śpię, a tam jest ogród 8 kilometrów od domu.
Żebyś nie patrzył na drugi blok.
No,
nie? Ile można?
Właśnie.
Ile lat już patrzysz na ten drugi 20. blok?
20. No ale chcę wyjść do ogrodu. Chcę sobie zrobić taką szybę, wiesz, taką, co się otwiera i kawę się pije.
No to weź się do roboty, to może się uda.
I tam kawa stoi.
Weź się do roboty, może się uda.
No to pierwszy milion ukradnę, a resztę będę miał.
Czyli o domku marzysz.
No, przede wszystkim. To jest też inna zabawa, przecież mam psa. To kaprys mego synka.
Który wyciąga cię na spacery.
Tak. To dzisiaj właśnie byłem też. To jest czarny, no rasowy taki kundel. Cały czarny, śliczny. Czasem nawet i wredny jest, ale jest przemiły. To jest taka przytulanka. Tak, kocham tego psa, że on miałby też, on potrzebuje tego domu, żeby on nie musiał wychodzić na tej smyczy ciągle poza, przepraszam, obrobionych trawnikach, które
to masz motywację,
jego...
robisz to dla psa, nie tylko
dla psa i dla dzieci, i dla tego. No to takie fajne rzeczy.
A zdrowie?
A ja wiem.
No ale dbasz chyba o siebie, chcesz żyć długo i szczęśliwie, no bo po co ci ten dom jak...
Dlatego jak najmniej tabletek biorę i jem tłusto i pszennie.
I wychodzę z psem.
I wychodzę z psem. Po prostu wszystko robię, żeby było przyjemnie, no. Żeby sprawić sobie przyjemność, jeszcze to jest najważniejsze.
W tym roku spotkasz się zapewne ze słuchaczami Polskiego Radia Białystok z okazji tych jubileuszy, ale może zagadnij przyjaźnie do nich. Powiedz coś miłego albo zabawnego.
Boże, jestem sybarytą, lubię sobie dogadzać. Wszystkim muszę powiedzieć, że... którzy myślą, że wszystko w życiu będzie dobrze, fajnie, to trzeba uważać z tym. Trzeba spojrzeć na to krytycznie. Popatrzeć na tych fajnych, starszych ludzi niektórych i popatrzeć, czy przypadkiem nie będziemy mieli podobnych problemów. Jak się okazuje, to one się pojawiają. To nie jest przyjemne. Ale z przyjemnych rzeczy to należy ciągle sobie jakieś robić jaja. I żartować sobie jak najwięcej, śmiać się, spotykać i wariować, ile się da. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok, bo to jest również moje radio, w którym się też wychowywałem, pracowałem, bawiłem.
A mówił to wokalista, harmonijkarz, kompozytor, założyciel Kasy Chorych, nasz podlaski charakter Jarosław Tioskow. Dużo zdrowia i domu.
No tego domu.
Jakiegokolwiek, żeby był twój własny
tak,
z ogrodem.
Tak. I tego domu życzę wszystkim. Własnego domu, kąta fajnego, ciepłego i fajnych przyjaciół.
Dzięki, trzymaj się.
No fajnie,
do
dzięki.
Do zobaczenia.
No super.